Gościem na Błękitnej Fali jest dziś pan Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz uzdrowiony po modlitwie w sanktuarium Matki Bożej w Giedrzwałdzie, autor kilku książek, w tym też poświęconej objawieniom w Giedrzwałdzie. Jestem pewna, że nie przesadzę, jeśli powiem po prostu specjalista od objawień w Giedrzwałdzie. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, witam słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan Bóg mnie doświadczył chorobą i utratą pracy. Ja myślałem, że to jest przekleństwo. Bo dobry zarobek, stanowisko i tak dalej, poważanie w branży, a nagle branża się odsunęła, bo już nic nie miałem do zaoferowania. Pojawiła się choroba, no co tu jeszcze wokół siebie nic nie zrobię. A okazało się, że to było błogosławieństwo, tak. Człowiek myśli najpierw przekleństwo, błogosławieństwo. Inaczej bym nie przejrzał, inaczej bym tego nie zobaczył i nie odkrył Giedrzwałdu. A tak mogę teraz o nim opowiadać, bo zgłębiłem Giedrzwałd. Ja miałem dwa uzdrowienia, bo i z kamieni nerek w Giedrzwałdzie. Szafarką łaski jest Maryja i prosi, żeby tam przychodzić i prosić o wszystko, o cudach, jakie tam się dzieją. Dzisiaj jeszcze sobie opowiemy, bo one są i to są uzdrowienia z poważnych sytuacji. Trzeba o tym mówić, bo to są świadectwa. Ale też zacząłem zgłębiać historię objawień. 1877 rok, to w sumie dawno temu, 144 lata, ale jeżeli spojrzymy, że świadkowie objawień odchodzili z tego ziemskiego padołu do nieba w 1955 roku, no to można powiedzieć, że nasi rodzice wtedy się rodzili. Albo nasi dziadkowie żyją, którzy pamiętają czas jeszcze sprzed wojny, więc byli świadkami, mogli znać osoby, które na żywo obserwowały wydarzenia w Giedrzwałdzie. Kiedy na Warmii, zdarza mi się być na warmińskich cmentarzach i widzę na nagrobkach datę urodzenia i śmierci i widzę datę urodzenia 1865 na przykład, to wiem, że to już jest świadek tych objawień, że on musiał wiedzieć, pewnie przyjechał do Giedrzwałdu, że tam był. Czyli jestem nad grobem osoby, która była w towarzystwie Matki Bożej. Nie widziała, ale była świadkiem objawień. Kiedy jestem na cmentarzu giedrzwałdzkim, jestem przy grobie rodziców wizjonerki Barbary Samulowskiej, no to wiem, że mam do czynienia ze świadkami objawień, być może świętymi, bo dzięki ich wychowaniu pojawiła się, mam nadzieję, święta, teraz służebnica Boża, wtedy dziewczynka, a wiemy, że potem siostra zakonna. Widzimy świadków, bo jest na płycie nagrobnej napisane świadek objawień. No to to są pewne doświadczenia konkretne tego miejsca. No i oczywiście to, co zostawiła Matka Boża 27 czerwca, pierwsze objawienie, które skutkowało wypełnieniem życzeń Maryi. Czyli to, żebyśmy odmawiali różaniec, jak? Czyli gorliwie. Żeby została postawiona kaplica z krzyżem, czyli kaplica świętych, jak wtedy mówiono, domek świętych, czyli kaplica z niszą na figurę. Żeby w tej niszy była postawiona figura Matki Bożej Niepokalanej stojąca, a Maryja objawiała się na siedząco, więc to było ważne wskazanie, bo siedziała na tronie. Być trochę była zawieszona nad tym tronem, ale wydawało się, że właśnie siedzi na tym tronie. I pobłogosławiła źródło tryskające do tej pory i obiecała błogosławić płótno dla chorych, które należało kłaść u stóp kapliczki. I w czasie odmawiania różańca Maryja to płótno obiecała błogosławić. Więc te rzeczy nam zostawiła, sakramentalia, obietnicę, że zawsze będzie z nami. I to, że objawienie nastąpiło tuż przy kościele, na terenie cmentarnym, kościół to tabernakulum Jezus Chrystus, to na zasadzie kierunkowskazu. Maryja tam się pojawiła, żeby pokazywać palcem tam, do środka, do kościoła. Eucharystia, Jezus Chrystus, mój Syn. Czyli nie postawiła się, żeby zatrzymywać na sobie, tylko żeby popychać dalej, do środka, żeby tam wchodzić. To jest mocne i konkretne wezwanie. I to odniesienie do obrazu cudownego, który znajduje się w kościele giedrzwałdzkim, który to obraz jest w wizerunku z aniołami nad postacią Maryi i Pana Jezusa, bo to jest wizerunek taki jak ten w Częstochowie Matki Bożej, ta sama ikonografia. I Maryja w czasie objawień też pojawia się z aniołami, jako Matka Boża Anielska. Zresztą pod wszystkimi, wydaje mi się, wezwaniami Matka Boża bardzo lubiła modlitwę wiernych, litanię loretańską w czasie objawień. I można powiedzieć, że każde wezwanie tej litanii odnosiło się do niej w Giertrwałdzie. Każde. Teraz mamy dodane nowe, ale warto sobie przypomnieć każde z czasu objawień i wziąć sobie do serca i zinterpretować każde oddzielnie. I już mamy orędzia giertrwałdzkie z samej litanii. Ja tylko powiem jedną rzecz, sobie przygotowałem, żeby nie z pamięci czegoś nie przeinaczyć. Ważne jest to, w jaki sposób modlitwy były odmawiane przy kapliczce, bo codziennie był odmawiany różaniec. Do połowy objawień, do 24 lipca, raz wieczorem cały różaniec był odmawiany, a później, bo to były wakacje już, 3 razy dziennie, rano, w południe, wieczorem, różaniec już został podzielony na 3 części, żeby łatwiej było wiernym się modlić. Dlaczego proszono o to Matkę Bożą? Ponieważ była to długa modlitwa. Modlitwę zaczynano od litanii do nieustającej pomocy, do Maryi, od nieustającej pomocy. I tu mamy skazanie, 27, tak? Do tej pory mamy litanie, się modlimy do Matki Bożej nieustającej pomocy, więc znikąd to się nie wzięło. Potem był różaniec do niepokalanego poczęcia Maryi. Następnie tak zwany normalny różaniec, później już podzielone na części. Dalej jako czwarta modlitwa litania loretańska. Potem kilka krótkich modlitw połączonych z odpustem. Czyli słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Maryi, bądź moim zbawieniem. Matko Boża od Najświętszego Serca Jezusa, módl się za nami. Święty Józefie, przyjacielu Najświętszego Serca Jezusa, módl się za nami. I na koniec 3 razy powtarzano: mój Jezus, miłosierdzie, zmiłuj się nad nami.
To bardzo długie modlitwy.
Bardzo długie modlitwy, różanie tym bardziej,
cały,
że...
podkreślmy to.
Tak,
trzy
tak.
Części.
Trzy części, ale od połowy już jedna
potem
część była.
Było to podzielone,
no, ale wcześniej różaniec do niepokalanego poczęcia Maryi był cały odmawiany. Jeszcze w różańcu Zdrowaś Mario, po wskazaniu Jezus, były jeszcze akty strzeliste dodawane. Więc powiem tak, nie wiem, czy dzisiaj znaleźliby się chętni nawet wśród wierzących, żeby taki różaniec, taką modlitwę odmówić. Dlaczego wspomniałem o tym? Ponieważ Maryja kilka razy pojawiała się z obliczem smutnym w czasie objawień i była pytana przez dziewczynki, dwie, 13-letnią Justynę Szafryńską, 12-letnią Barbarę Samulowską, czemu jest smutna. I raz była zapytana, czy my się źle modlimy. Przypomniałem tę modlitwę. Maryja mówi, bardzo dobrze się modlicie. To jest skazanie dla was, słuchacze. Maryja mówi, bardzo dobrze się modlicie.
To jest bardzo dobra modlitwa, to co pan Grzegorz przeczytał przed chwilą.
Bardzo dobra modlitwa. Tym bardziej, że są modlitwy, które przecież sama Maryja podyktowała w Giertrwałdzie. Do tego ostatnio doszedłem, badając protokoły objawień. Jakoś wcześniej to było zakryte jakąś niepamięcią. Nie
Może
wiem,
powiedzmy naszym słuchaczom właśnie, że Matka
tak
Boża
stało.
Objawiła się 160 razy dziewczynkom i one za każdym razem po tych objawieniach szły do księdza proboszcza, a ksiądz proboszcz dokładnie spisywał to, co Matka Boża im powiedziała,
oprócz
a one pytały o różne rzeczy Matka Boża, różne pytania
zadawały.
Pierwszych
objawień, czterech pierwszych, gdzie Maryja nic nie mówiła, tylko trzech, których się tylko pokazywała, więc to nie było pytań, było tylko zrelacjonowanie tego, co widzą dziewczynki księdzu proboszczowi, a wszystkie pytania, nie było ani jednego pytania, które byłoby zadane same od siebie przez dziewczynki. Wszystkie pytania były przygotowane przez pierw proboszcza, potem komisję kościelną, która już pojawiła się w Giertrwałdzie, więc były przygotowane przez teologów pytania.
Kościół pytał, Matka Boża
Kościół pytał, Matka Boża odpowiadała, a widzące były narzędziem. Były tym przekaźnikiem po prostu tych informacji. Dziewczynki, dwie. Dodam tylko, że 12- i 13-letnia, to jest bardzo ważne. Spójrzmy, w jakim wieku był Pan Jezus, kiedy zagubił się w świątyni. 12 lat. A jak już mówił konkretnie, czemuś odpowiadając na pytanie swoich rodziców, czy gdzie powinienem być, no w domu swojego ojca, czy takie dziwne. Czyli nie ma tak, że to jest dziecko. My mówimy o nich, dziewczynki widzące, ale to nie jest tak, że one nie mogły pojąć tego, co im się przytrafiło. Były w odpowiednim wieku, żeby konkretnie to pojąć. Być może ta myśl i serce były na tyle czyste i konkretne, żeby to przejąć i przekazać tak, jak to było. Nic od siebie do tego nie dodać. Nic nie dodać. To jest niezwykle, niezwykle istotne w tych objawieniach. Nad tym się wielokrotnie zastanawiałem, nad wiekiem tych dziewczynek. Dlaczego akurat w tym wieku i dlaczego one? Nie ma tam chłopców, tak? Nie ma mężczyzn widzących. No są jeszcze wizjonerki, dwie dorosłe, których wizje nie zostały uznane przez Kościół z powodu tego, że w końcu gdzieś tam po drodze zaczęły umawiać między sobą swoje relacje, więc to już spowodowało, że ich widzeń się nie rozpatruje. Ale mamy dwie. To już jest łaska. Justyna Szafryńska, Barbara Samulowska. Istotne jest to, ostatnio to też zauważyłem, dzięki takiej książce, która pojawiła się na rynku, Cary Grace, Opcja Maryi, zauważyłem, jak bardzo istotna jest modlitwa Anioł Pański. To jest wskazane, żebyśmy modlili się tą modlitwą. To jest modlitwa o pokój na świecie, ale także modlitwa za dusze w czyściu cierpiące. Można ofiarowywać. Mocna i konkretna, bo ona klamrą spina cały dzień, bo rano, w południe i wieczorem. I to jest bardzo ważne, bo w czasie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie Maryja przyszła w czasie tej modlitwy na Anioł Pański. To była modlitwa w armii. Modlono się 3 razy. Życie zamierało na polu, we wsi. Ludzie zwracali swoją uwagę i wzrok w kierunku kościoła na dźwięk dzwonu, który oznajmiał, że jest modlitwa na Anioł Pański, bądź dzwonków w kapliczkach, bo kapliczki miały swoje dzwonki. Ktoś musiał tam nimi dzwonić, wychodził. Ktoś, kto opiekował się kapliczką, miał swojego opiekuna, a w kościołach wiadomo, to kościelny, ktoś, kto był w obowiązku, miał to posługiwanie sznurem od dzwonu. I tak też było w Gietrzwałdzie wieczorem, godzina 9:00, Justyna Szafryńska wraca z Gietrzwałdu do swojej rodzinnej wsi, musiała przejść jeszcze wieś Woryty, żeby dojść do osady Nowy Młyn, i więc była późna godzina, zachmurzyło się, to była środa, ostatnie dni u nas czerwcowe to przecież były upalne, a ten upał nie był tak doskwierający akurat tamtego lata, i 27 czerwca 1877 roku wieczorem zbierało się na burzę. Niebo się zachmurzyło. Ale godzina 21:00, Justyna była po zdanym egzaminie dopuszczającym do pierwszej komunii świętej. W niedzielę miała być, to była środa, w niedzielę miała być uroczystość pierwszej komunii świętej. Była też po spowiedzi, miała czystość serca. To dziecko miało czystość serca. Miało o sobie wdzięczność. Badanie osobowości, psychologiczne, charakteru lekarzy, które zostało przeprowadzone w czasie objawień, pokazuje, że Justyna Szafryńska była niezwykle emocjonalnie podchodzącą do życia dziewczynką, czyli łatwo mogła się zasmucić, ale też równie dobrze mogła się bardzo cieszyć gorąco, autentycznie, z jakiejś radości. I jakby fałszu to nie było wpisanego i kalkulacji w jej życiorys. Konkretne uczucia. Takie. Albo złość, albo radość. I tego dnia wieczorem już wracała z matką, dźwięk dzwonu, obyczaj, obie obracają się w stronę kościoła, a to było na wysokości domu pielgrzyma Jana Pawła II, który teraz stoi w tym miejscu. Odwracają się w stronę kościoła, klękają i zaczynają modlić się modlitwą Anioł Pański. No to zauważmy, od czego się, cały czas jest ta modlitwa taką samą, od czego się ta modlitwa zaczyna? Od, mamy anioła, tak? Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Czyli mamy wskazanie anioł, Maryja, zwiastowanie. Modlą się wierni. Później mamy co? Później mamy odpowiedź Maryi na to wszystko. A potem mamy to, że słowo stało się ciałem. Mamy Anioł Pański, mamy bardzo mocne zobrazowanie sytuacji tej roli Maryi dla ludzkości. I w momencie tej modlitwy widzi dziewczynka jasność nad klonem, który znajduje się w sadzie przed plebanią. To jest przy kościele, na pograniczu z cmentarzem, który jest wokół kościoła. Dziecko tą jasnością jest zaskoczone, niczego czegoś takiego wcześniej nie widziało. Nie wie, co to jest, tak do końca. To każe jej mówić matce, że coś widzi. Matka jest zniecierpliwiona, bo chce jak najszybciej do domu, bo pogoda się zmienia. Dziecko niecierpliwe, ona mówi, nie, no coś sobie tam ubzdurała. Dziecko pewne, co widzi. W tym czasie wychodzi ksiądz proboszcz, żeby odetchnąć świeżym powietrzem. Może chce się pomodlić, nie wiem. Jako gospodarz zerknąć do ogrodu na wieczór, może trzeba podlać rośliny. Kto tam wie, co tam się działo? W każdym razie z opatrzności Bożej wychodzi przed plebanie i widzi lekki zamęt. Widzi, że coś się dzieje. Nie zwróciłbym być może na to uwagę, gdyby wcześniej tej dziewczynki nie spowiadał. znał stan jej serca. To jest ważne. Znał stan serca Justyny Szafryńskiej. Znał stan jej przygotowania katechetycznego. W tym momencie wiedział, że kilka dni i przyjmuje Pana Jezusa. Wiedział, że to dziecko będzie dbało, żeby w czystości serca dotrwać do niedzieli. I w tym momencie on przywołuje do siebie, co się dzieje. Matkę i córkę. Ta mówi, że coś jej się ubzdurało, coś widzi. Dziewczynka mówi, że widzi jasność, widzi jakąś postać. Coś tu się dzieje. Ksiądz tego nie widzi. Ale mając na względzie całą sytuację dnia, on jako kapłan otrzymuje rozeznanie. Mówi do niej, módl się, zdrowaś Mario. Ona jest w modlitwie Anioł Pański, więc jest zdrowaś Mario. I ona, kiedy już z tą intencją mówi zdrowaś Mario, wtedy z tej jasności wychodzi Matka Boża, siedząca na tronie, i jest jej wizji. Do końca jej modlitwy. Potem odchodzi. Wizja jest na tyle konkretna, że dziewczynka zapamiętuje, jak Maria wyglądała, zapamiętuje kolor ubioru, jak tron wyglądał, na którym Matka Boża siedziała. To nagle wszystko odchodzi do nieba. Ksiądz proboszcz nie wie, czy to Matka Boża, czy to jakaś dusza z cmentarza, czegoś chce, może jakiejś modlitwy, ale od razu mówi, przychodzisz jutro o tej samej godzinie. Jakoś przyszło mu w głowie nie zaprosić dziewczynkę rano w południe, ale wieczorem też na dziewiątą. To był rok szkolny, rano szkoła była, ona musiała pójść do szkoły. Przychodzi następnego dnia, przychodzą koleżanki, bo w drodze do swojej wsi, do Nowego Młyna, w Worytach zachodzi do rodziny, do kuzynostwa Samulowskich. Tam oczywiście opowiada, co się wydarzyło. Opowiada rano w szkole, pod klonem tego dnia już są jej koleżanki. Jest Samulowska, młodsza o rok, ale już wcześniej zdała ten egzamin. Była wcześniej przygotowana do niego, do tego pierwszokomunijnego. I też się modli, też wie, że coś się dzieje. Dodam to tylko, bo nieraz się pojawiają pytania, czy one coś wiedziały na temat jakichś objawień wcześniej. No mieliśmy objawienia w Paryżu w 1830 roku od cudownego medalika, wcześniej w Lourdes, w Marpingen były takie objawienia sprzed roku w Niemczech niezatwierdzone, ale było głośno na terenie Niemiec o tych objawieniach, też w lesie dziewczynki widziały Matkę Bożą. Nie, wiejskie dziewczynki nic o objawieniach nie wiedziały. To był czas, kiedy kończyła się nowenna do Matki Bożej. Właśnie w tym czasie, kiedy przychodzi Maryja, kończy się w Gietrzwałdzie odmawianie nowenny do Matki Bożej. To jest pobożność bez jakichś dodatków typu gdzieś tam Matka Boża się objawia. Mają cudowny obraz w kościele, wiedzą, że Maryja uzdrawia, są wota. Jest już kapliczka wcześniej postawiona jako dar za uchronienie wsi od zarazy cholery. I wierzą w tę obecność, nie muszą jakichś tam dowodów, czegoś więcej. To jest naturalne, że jest Maryja. A ta sytuacja jest wyjątkowa dla księdza, który już wie, że były objawienia, ale nie wie, co tu się dzieje. Wie, że sytuacja jest jakaś wyjątkowa. Przygotowanie księdza Augustyna było dosyć mocne, bo on skończył seminarium w Braniewie, lokalne seminarium duchowne, bardzo mocny ośrodek. Kształciło to seminarium proboszczów, czy też wikarych bardzo dobrze. To nie było tak, jak się mówi, wiejski proboszcz, czyli nieuczony i skoncentrowany, nie wiem, na tym, w swoim ogródku być może, czy tym zapewnieniu bytu, bo taka jest myślenie takie potoczne. Nie, to jest ksiądz jak każdy wykształcony, wtedy też i potrafił pewne sprawy rozeznawać. No i się zaczyna seria objawień. Pierwsze dni, dwa, Maryja, wpierw pojawiają się aniołowie. Wiemy, jak wyglądają, że skrzydła są. Nieraz się mówi, że to jest takie wyobrażenie dziecięce. Tu przychodzi z nieba takie wyobrażenie. Być może niebo nie chce nam burzyć tego wizerunku, takiego serafińskiego trochę, prawda? Także przychodzą dwaj aniołowie, pojawia się tron, później aniołowie przyprowadzają kolejni Maryję na ten tron, kolejni aniołowie niosą koronę nad Maryją, ją unoszą, Potem po kolei ci aniołowie znikają, tak? Aniołowie, którzy przyprowadzają Maryję, trzymają ją pod ramiona. Przychodzi anioł, przynosi Pana Jezusa na kolano dla Matki Bożej. Potem przychodzi kolejny anioł, który tych dwóch zwalnia od trzymania korony i on trzyma tę koronę, a jednocześnie trzyma berło, taką pikę i nad nim pojawia się w poziomie wielki krzyż. Jak mówił ksiądz proboszcz, jak powiedziała Justyna Szefryńska, takich rozmiarów jak na wieży kościoła, tylko w poziomie, bez figury. Krzyż, poziomy. I to są widzenia. Pan Jezus, Dzieciątko Jezus, trzyma kulę ziemską, takie berło w ręku. I Maryja patrzy, nie odzywa się.